Jesteśmy Panu szczerze wdzięczni za to, że możemy wierzyć tak, jak mówi Pismo. Muszę tym razem otwarcie wyznać, że gdy leżą 4 tygodnie między zgromadzeniami, jest ten czas bardzo długi, jest to długi czas. Ale jeśli jest to 5 tygodni, tak jak tym razem między tym leży, wtedy ten czas jest prawie zbyt długi, ale my tęsknimy każdy raz za tym, aby się zgromadzać w obecności Bożej, aby nie tylko o czymśkolwiek mówić, ale przychodzimy tutaj z tym jedynym zamiarem w naszych sercach, aby Pan przez swoje słowo i przez swojego ducha do nas i przez nas zechciał mówić. I już dość często mówiliśmy, wielu mówi o Bogu, ale tylko mało jest tych, przez których Bóg mówił i mógł mówić. Wielu słyszy o Bogu, ale tylko niewielu wierzy w to, co On powiedział. I po prostu rozchodzi się o to, aby w tym okresie czasu rozpoznać głos Pana, słuchać głosu Pana. I to jest zawsze głos Jego słowa. Jeżeli słyszymy akustycznie jakiś głos, wtedy może to być, może to wtedy tak być, ale nie musi. Ale gdy jest to Słowo Boże, wtedy możemy stuprocentowo spolegać na tym, nawet gdy wygląda nam to niemożliwym, gdy mamy obietnicę w Słowie Bożym, wtedy możemy być spokojnymi i Bogu powierzyć się w wierze, bo On jest bez granic w Jego mocy, w potędze i wszystkie Jego dzieła są cudowne i wspaniałe od samego początku. Gdy w Piśmie Świętym czytamy w 1 do Tesaloniczan 4, że nasze ciała będą przemienione, wtedy możemy postawić sobie to pytanie, jak ma się to stać. Ale to jest niepotrzebne. Jeżeli ty i ja musielibyśmy to uczynić, wtedy byłoby to koniecznym, aby o tym rozmyślać, czy się zastanawiać, ale Pan to uczyni i On już wie, jak i kiedy to uczyni. Dlatego możemy to Jemu w pełni całkowicie pozostawić, przekazać. To samo dotyczy ratunku duszy, uzdrowienia ciała, uwolnienia ducha. Kto może to wyjaśnić? Kto może to opisać? Nikt z nas wszystkich, ale dożyć możemy wszyscy. Każdy może dożyć mocy zbawienia, mocy uzdrowienia, mocy uwolnienia, tej mocy naszego Boga w imieniu Jezusa. I to nie kiedyś, ale dzisiaj. W tym nabożeństwie chce Pan się Tobie i mnie objawić. On chce Ciebie i mnie pobłogosławić. On chce do nas przez swoje słowo, przez swojego ducha mówić. Chciałbym szczególnie powołać się na 3 miejsca Biblii i rozpocznę miejscem z proroka Ageusza. U proroka Ageusza czytam od wiersza 12. Pierwszy rozdział od wiersza 12. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana. Głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza. gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał. I lud przejął się lękiem przed Panem. Jeżeli tylko krótko, i to nie jest kazanie, tylko kazanie w tym sensie, ale jest to biblijna lekcja, pouczenie ze Słowa Bożego, zgodnie z proroczym Słowem, które ma znaczenie aż do naszego czasu. I tutaj prorok mówi odnośnie powrotu ludu izraelskiego z babilońskiej niewoli i odnośnie tego początku odbudowy świątyni pańskiej. I ta cudowna rzecz z tego słowa jest zawarta w tym, że wspólnie ci, którzy przez Boga zostali przeznaczeni do służby, i cały lud jednomyślnie wysłuchali głosu Pana, ich swojego Boga i słów proroka Ageusza, które Pan przez niego zwrócił do nich. Bóg w każdym czasie, gdy coś wyjątkowego się miało stać, zawsze miał jakiegoś rzecznika tutaj na ziemi. I ciągle jeszcze u Amosza 3 w wierszu 7 jest napisane, że Bóg nie czyni nic, chyba że objawi swą tajemnicę swoim sługom i prorokom. Tutaj mamy dwóch mężów Bożych opisanych, ale nie tylko ich samych, ale ten cały lud. Ja przeczytam drugą część wiersza jeszcze raz. Cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał. I lud przejął się lękiem przed Panem. W tym momencie, gdzie Bóg posyła proroka, nie mamy już do czynienia z człowiekiem, którego przyjmujemy albo możemy go odrzucić. Nie z jakimś człowiekiem, którego my według naszego wzoru osądzamy, czy według naszej miary, ale mamy do czynienia z mężem od Boga posłanym, który ma do przyniesienia poselstwo dla ludu Bożego i wszyscy, którzy należą do ludu Bożego, będą takie Boże posłanie będą mogli uznać. I ja właśnie przetłumaczyłem to kazanie, dokładnie mówiąc, jeszcze nie skończyłem. I w nim właśnie brat Branham porusza tą ważną myśl, wyraża tą ważną myśl, że Duch Boży w każdym okresie czasu odpowiednio do obietnic, które w Słowie Bożym zostały zapisane, działa. My dzisiaj nie żyjemy w dniach Lutra. Dzisiaj nie żyjemy w dniach Zwingleja, czy Wesleya, czy wielu innych. My historyczno zbawiennie daleko się posunęliśmy. I pomimo to, że czasem mogło to wyglądać tak, że nie jest to tak. Pomimo to czas się nie zatrzymał. Historia zbawienia przybrała swój bieg. Ten rozwój możemy dokładnie widzieć, gdy spojrzymy wstecz i możemy przyjąć to do serca. Tutaj jest wzniesione to, że nie tylko ci mężowie, do których to słowo się rozległo, ale że cały lud darował temu, co Pan, ich Bóg miał do powiedzenia, dali posłuch i oni rozpoznali, że ktoś został posłany od Boga do nich. Ja jestem człowiekiem, który nie może jakoś tego omijać, ale czy zwlekać, ale bezpośrednio musi dojść do sedna sprawy. I gdy do tego chcemy dojść, to nazwijmy te rzeczy po imieniu. Tylko ten, kto rozpoznał, że Jan Chrzciciel był mężem od Boga posłanym, ten darował posłuch jego kazaniu. Poszedł nad Jordan i dał się ochrzcić. I nauczeni w piśmie ze swej strony odrzucili zbawienną radę Bożą i plan Boży i nie dali się ochrzcić. Dla tych ludzi wtedy było to czymś nowym, czymś wyjątkowym. Można by zapytać, gdzie jest napisane, że ten, który miał przygotować drogę, miał także chrzcić. Można było ewentualnie powiedzieć, tak jest, jest napisane u proroka Izajasza w rozdziale 40, w wierszu 3 i u Malachiasza 3, w wierszu 1, że ktoś miał przyjść, ale gdzie jest napisane, że on także będzie chrzcił? Wiecie, Bóg nie zawsze potrzebuje wszystkie szczegóły z obietnicą, przez obietnicę podawać. On daje obietnicę i gdy ta obietnica się wypełnia, wtedy wszystkie szczegóły są w tym zawarte, które są potrzebne do wypełnienia, które należą do wypełnienia Bożego zlecenia, są w tym zawarte. I każdy człowiek, który przez Ducha Bożego jest oświecony, nie gorszy się tym, wręcz przeciwnie. On nie ma już znaku zapytania, ma tylko to tak i amen na to, co Bóg czyni. I gdy ja dzisiaj spojrzę wstecz i jest mi to dozwolonym, aby tylko tą uwagę osobistego rodzaju uczynić, wtedy muszę tutaj jasno i w prosty sposób powiedzieć, ja ani jednego dnia, ani jednej godziny nie potrzebowałem, aby moją decyzję o służbie brata Branhama jakoś przywieźć do dojrzałości. Ja muszę jasno i wyraźnie wyznać, gdy spoglądałem, jak ten człowiek szedł tymi stopniami na platformę, wtedy moje serce szło także w górę. Ja tego męża Bożego, bez tego, żeby o tym wiedzieć, kim jest, czym jest, z powołaniem czy cokolwiek, w ogóle nic nie wiedziałem, ale zaufałem, ale w moim sercu było pełne tak, bezpośrednie przyjęcie. Nie wiedziałem w ogóle, co z tym jest złączone, związane. Wiecie, Bóg działa w sercach tych swoich. Nawet Panu Jezusowi nie wszyscy byli przychylni. On miał więcej krytyków, więcej tych, którzy go potępiali i odrzucali w porównaniu z tymi, którzy go przyjęli. Ale potem jest napisane to słowo. Ci, którzy go przyjęli, tym dał on moc, aby stali się dziećmi Bożymi, byli nazwani dziećmi Bożymi, mianowicie tym, którzy wierzą w Jego imię. Bóg czyni wszystkie rzeczy w wyjątkowy, niezwyczajny sposób i ludzie mogliby jakoś interweniować. Można byłoby powiedzieć Janowi Chrzcicielowi, człowieku, ubierz się porządnie, ty w twojej wielbłądziej skórze i ze skórzanym pasem opasany i jeszcze żywisz się szarańczą i dzikim miodem i jeszcze chodzisz na pustynię. Co z tobą mamy począć? I ktoś powiedział, że w tamtym czasie nie każdy dzień się kąpano. Ludzie szli tam w tym upale, spoceni, zakurzeni ze wszystkim, ale nie rozchodziło się o to zewnętrzne, czy sandały były zakurzone. Rozchodziło się przecież o to, aby ktoś, że był ktoś między nimi, przez którego wypełniła się część Słowa Bożego. I także w tym czasie, gdyby to był Billy Graham albo ktoś, jakiś mówca, istnieją dobrzy mówcy, tego nikt nie zaprzecza. Wtedy by może to przyjęto, ale dlatego, że był to człowiek z gór Kentucky, człowiek, którego angielski nie jest, nie ma drugiego takiego na ziemi. I jego język czy mowa były złączone z tą gwarą czy dialektem. I te przypadki były tak porozrzucane, że trzeba to starannie uporządkowywać. I ci mądrzy czytają taką broszurę i kazanie i trochę potrząsną głową i mówią, tego nie można nikomu po prostu podać, aby ktoś w tym dalej czytał. Czy Paweł nie powiedział, że Bóg tą mądrość tych roztropnych zniweczył i że upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić tych, którzy w Niego wierzą? I Paweł powiedział, gdy ja do was przyszłem, nie przyszedłem z tymi słowami ludzkiej mądrości albo w jakichś wyniosłych mowach, ale w mocy Ducha, aby wasza wiara nie była ugruntowana na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej. I to jest to, o co się zawsze rozchodziło i szczególnie w naszym czasie się rozchodzi. My teraz się pośpieszymy i będziemy dalej czytać z tego samego rozdziału, wiersz 13. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Co to było? Tutaj był mąż. Jeden, którego zalicza się do tych mniejszych proroków. I on wystąpił między lud. Przed lud. Jest tu określony jako anioł, posłaniec. Ageusz zaś, poseł Pana, w niemieckim języku jest anioł Pana. Wiecie, poseł i anioł w pierwotnym tekście znaczy to samo. To jest ktoś, kto stoi w służbie i przynosi poselstwo. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. To był mąż, który był określony jako poseł, jako anioł Pana, który to poselstwo Pana miał. Dla mnie jest to bardzo ważne słowo. Gdy posłaniec Pana występuje, wtedy ma poselstwo Pana, a nie jakieś poselstwo jakiejś denominacji albo chrześcijańskiej organizacji, lecz poselstwo Pana skierowane do ludu Bożego. Wtedy Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, aleluja, dla mnie jest to największego znaczenia. Wielu mówi w naszych dniach, przynoszą potężne poselstwa, ale pytaniem jest, kto jest aniołem pańskim? Kto ma poselstwo Pana? Kto w Bożym zleceniu mówił? Wiemy, że 7 razy w objawieniu 2 i 3 jest napisane, a aniołowi zboru do Efezu napisz. I aniołowi do zboru w Smyrnie napisz i tak dalej. Znacie wszystkie te siedem zborów. Zawsze to był ten anioł, posłaniec, do którego to poselstwo było adresowane. I ten, to Boże poselstwo potem zborowi zostało przyniesione. Tak jak ten Duch Święty to objawił i oznajmił. Tutaj jest Ageusz, człowiek z ludu, i on jest określony jako anioł pański, który to poselstwo Pana do ludu Bożego miał. Pan mówi przez niego: ja jestem z wami. Jam, Pan jest z wami, mówi Pan. Co się stało? Cały lud rozpoznał, że Bóg posłał posłańca do nich. Lud przejął się lękiem przed Panem. Stali się jednomyślni i stawili się za tym Bożym zleceniem i przyjęli to, co Bóg im oferował z całego serca, i uwierzyli. I w tym momencie, gdy ten posłaniec i ci, którzy to poselstwo przyjmują, gdy się zgadzają, gdy to się zgadza i Panu w pełni zaufają, wtedy Bóg odpowie i powie: tak mówi Pan, jam jest z wami. I czytamy dalej. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu. A więc nie tylko ducha Zorobabela, nie tylko ducha Jozłego, a więc tych, którzy mieli służbę do wypełnienia i zlecenie od Pana mieli, lecz także ducha całej reszty ludu. Tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. W tym czasie, gdy Bóg to uczynił, była pełna zgodność z prorokiem, który został posłany, z tymi mężczyznami, którzy przyszli, aby podjąć pracę, i z całym ludem, aby to wyrazić, aby to było do zrozumienia. Ta boska harmonia powstała, gdy Bóg swoje słowo i swoją wolę przez to tak mówi Pan Bożego poselstwa oznajmił między swoim ludem. Ludzie byli wyjęci spod swoich własnych mniemań i przekazów, byli z tego wyrwani, i Bóg włożył to w ich serca, aby wierzyli, aby po prostu tam współpracowali i stali się częścią tej boskiej sprawy i rzeczy. To jest moim najgłębszym pragnieniem, aby w tym czasie stać się częścią dzieła Bożego. Nie tylko być jakimś widzem, czy tym, który ogląda, ale stać się częścią tego, co Bóg w tym czasie w swoim królestwie z łaski czyni. I dalej jest napisane w rozdziale drugim od wiersza trzeciego i czwartego. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Wiecie, dom Boży był zniszczony i ci najstarsi, którzy przeżyli tą niewolę, mogli jeszcze przypomnieć sobie ten okazały dom Boży i te uroczyste nabożeństwa wspominali. I tutaj to pytanie zostało skierowane do nich. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A w jakim się wam dziś przedstawia? My dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby wziąć sobie do serca Dzieje Apostolskie i mieć przed oczami zbór w pierwotnym chrześcijaństwie rozpatrywać jako świątynię Bożą, aby stwierdzić, jak wyglądał zbór na początku, jak Bóg się przez nich i przez niego w nim objawiał, jak mieszkał pośród nich i jak się tutaj na ziemi uwielbił. Gdybyśmy ten zbór pański z tamtego czasu porównali z dzisiejszym, wtedy powodziłoby się nam teraz tak jak tym ludziom wtedy. W tym zewnętrznym może jeszcze nie jedno wygląda jako piękne, ale jak to wygląda w oczach Bożych? My jesteśmy w drodze z powrotem do pierwotnego stanu, w którym zbór na początku się znajdował. Bóg będzie tak długo działał przez swoje słowo i przez krew baranka i przez Ducha Świętego, aż ta resztka jako Jego zbór będzie wywołana, przygotowana i postawiona na nowo do Jego służby. I dalej tu jest napisane. 4. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Nikt nie był wyjęty spod tego. Ci oboje, do których słowo Pańskie bezpośrednio się rozlegało jako współpracownicy w tej sprawie i cały lud, wszyscy mieli być pocieszeni i pełni zaufania. I za tym jest napisane ta cudowna wypowiedź. Mówi Pan do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Praca w Królestwie Bożym jest tylko wtedy sensowna, gdy Bóg jest z nami, gdy wypełniamy Jego nakazy i czynimy to, co On nam przykazał. Dzisiaj, proszę, to nie jest krytyką, ale tylko stwierdzeniem. Dzisiaj każda denominacja pracuje w swój własny sposób. To tak zwane Królestwo Boże jest przede wszystkim innym, ale nie Królestwem Bożym. Każdy ciągnie w innym kierunku, ale istnieje tylko jeden kierunek i to nie jest ten kierunek tych różnych nazw, ale ten, który prowadzi przez Golgotę w górę do chwały Bożej. Tylko jeden kierunek do krzyża i tego ukrzyżowanego i przez Golgotę do chwały Bożej. I tutaj dalej jest napisane od wiersza 6. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Pozwólcie mi do tego jeszcze z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału krótko przeczytać. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Tutaj chciałbym czytać od wiersza 25. Hebrajczyków 12:25. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawiał z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Czy stwierdziliście, w jakiej zgodności te dwa miejsca Biblii się znajdują? Stary i Nowy Testament zgadza się zawsze, bo ta prorocza część historii zbawienia już w Starym Testamencie została postanowiona. Tutaj jest napisane jasno i wyraźnie u Ageusza, jak czytaliśmy w Starym Testamencie, że jest jeszcze mała chwilka, a poruszę niebo, ziemię i morze i ląd i tak dalej. I tutaj u Hebrajczyków 12:26. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemię, zapowiedział teraz, mówiąc: nie zapomnijcie tego słowa, że przyobiecuje. Tutaj jest, tu jest obietnica. I ten pisarz listów do Hebrajczyków widzi w tym słowie z Ageusza obietnicę. I tą obietnicę musimy także my widzieć. Nie wystarczy, żeby ten pisarz listów do Hebrajczyków tą obietnicę widział. Ty i ja, my żyjemy w tym czasie, w którym ta obietnica między innymi się wypełnia. A więc ty i ja będziemy widzieć tą obietnicę i rozpoznamy. I tutaj dalej jest napisane. W niemieckim tłumaczeniu jest: przyobiecał teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemię, ale i niebem. O, teraz moglibyśmy przejść do całego rzędu miejsc Biblii. Co jest napisane w proroczym słowie? W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. Bóg mówił o wyjątkowym czasie na końcu dni. A my doszliśmy do tego czasu, w którym niebo i ziemia mają być poruszone. I zobaczycie tutaj, to idzie dalej. To wyjaśnienie przychodzi tutaj w Słowie Bożym. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegają przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. I w związku z tym jest mowa o przemianie tego przemijającego w to nieprzemijające. Jest tu mowa. I jak wiecie, całe stworzenie, to jest napisane u Rzymian w 8 rozdziale, że Synowie Boży i całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych. Ale zanim to przemienienie może przyjść, musi jeszcze raz być poruszone niebo i ziemia. I ta obietnica, tą obietnicę chcemy trochę rozpatrywać. Czytam tutaj z Efezjan 1, z listu do Efezjan, pierwszy rozdział od wiersza 9. Tu jest napisane: oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim. Wszystko ma być połączone w Chrystusie, co w niebie i na ziemi jest. I gdy tą rzecz głębiej rozpatrzymy, wtedy moglibyśmy przejść do objawienia 4 i stwierdzić, że Jan w duchu został przeniesiony do niebiańskiej chwały. I te rzeczy, które widział w niebie, miały znaleźć swe wypełnienie na ziemi. Przynajmniej w tej części, która dotyczyła ziemskich rzeczy, zboru Izraela i narodów. Tutaj w objawieniu w rozdziale 4 od wiersza 1 czytamy: Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś. Co się stało tutaj? Jan znajdował się na wyspie Patmos. On w duchu został zabrany do niebiańskiej chwały. I te rzeczy, które jemu wtedy zostały objawione i ukazane, one w naszym, jemu to zostało ukazane, a w naszych dniach zostało to objawione. To, co on musiał zapieczętować, to zostało otwartym. To, co w niebie było zakrytym, to na ziemi zostało oznajmionym. Ten sam Pan, który pozwolił, aby Jan trafił na wyspę Patmos i ukazał mu te rzeczy, ten sam Pan posłał brata Branhama i jemu te same rzeczy objawił, oznajmił. To jest tak pewnym, jak Jezus Chrystus syn, jest Synem Bożym. I ja mówię to w pełnym zamiarze i jestem świadomy konsekwencji tego. To się już dalej nie da, aby ktoś pozostał w wątpliwości co do tego, bo wątpiciel niech nie myśli, że coś otrzyma od Boga. Słowo Boże będzie obok ciebie mówić, gdy będziesz siedział w wątpliwości pod szalem Słowa Bożego. Jego Słowo musi być połączone z wiarą. Naturalnie jest to łatwo wierzyć, że Mojżesz został posłany od Boga, że Eliasz był posłany od Boga, że wszyscy prorocy, wszyscy apostołowie, że Jan był posłany od Boga. To jest łatwo w to wierzyć. I można nawet te groby tych proroków przyozdabiać. I jak mówią nauczeni w Piśmie, my trzymamy się Mojżesza. Ci inni mówią, my mamy Abrahama jako ojca. A Pan musiał im powiedzieć, gdybyście rozpoznali Mojżesza, wtedy byście i mnie rozpoznali, bo on składał świadectwo o mnie. I zgodnie z Jana 8, Pan powiedział do nich, zanim był Abraham, jam jest. A oni powiedzieli, ty nie masz jeszcze 50 lat, mówisz, że widziałeś Abrahama. Co to było? Ten sam błąd w każdym czasie był popełniany. Widziano to, co Bóg w przeszłości uczynił, ale szli obok tego, co Bóg obecnie czynił, ciągle znowu. I istnieje milion, są miliony wierzących ludzi, szczerych ludzi, którzy idą obok tego, co Bóg w tym czasie czyni. Omijają to. Dlaczego? Tylko dlatego, że nie rozpoznali Bożego posłannictwa i Bożego zlecenia między innymi zleceniami, nie mogli rozpoznać. Dlatego wszystko wrzucili do jednego garnka i powiedzieli, ach, Branham, i ten, i tamten, i ten. To wszystko są, oni wszyscy są amerykańskimi ewangelistami i z tym wkrótce będziemy gotowi. Bóg jeszcze nie jest gotów tam, gdzie my myślimy, że jesteśmy gotowi. Tam On dopiero rozpoczyna z Tobą i ze mną mówić. I gdy jakiś mąż Boży w naszej generacji 33 lata w tak potężny sposób był błogosławiony i używany, i gdy jemu tam 11 czerwca 1963 roku około 14 godziny w niedzielę po południu w obecności około 4000 ludzi z widzialnej, nadnaturalnej chmury światła było powiedziane, tak jak Jan został posłany przed pierwszym przyjściem Chrystusa, tak będziesz Ty z poselstwem posłany, które będzie szło przed drugim przyjściem Chrystusa. To nie jest to jakaś sprawa, o której Ty, czy obok której Ty, czy ja możesz przejść i ominąć bez tego, żeby ponieść szkodę na duszy. Gdy Bóg mówił, to musisz Ty i ja słyszeć, słuchać i już nie mówić. I smutnym w tym czasie jest w tym. To jest to, że ludzie tak wiele mówią i oni mówią, tak, ja tego nie widziałem, ja przecież tam nie byłem przy tym i tak dalej. Czy widziałeś, gdy to światło przyszło ponad Zbawiciela i Jan złożył świadectwo? Czy byłeś przy tym, gdy Bóg do Abrahama i wszystkich tych sług przemawiał? My wierzymy Słowu Bożemu. Wierzymy w to, co nam zostało przekazane w Piśmie Świętym. I gdy widzimy, że Bóg w naszym czasie dokładnie to samo uczynił, wtedy przypomina nam to tylko na Hebrajczyków 13, wiersz 8. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Co pomogłoby Tobie, aby wiedzieć, co Bóg w całej przeszłości podczas tych prawie 6000 lat uczynił? Gdybyśmy nie wiedzieli, że On, co On zgodnie ze swoim słowem w tym czasie czyni. A więc mamy tą obietnicę w Słowie Bożym, że Pan jeszcze raz poruszy niebo i ziemię. I jak w liście do Hebrajczyków to wyjaśnienie jest, które wskazuje jeszcze raz na to, że to przemijające będzie przemienione w to nieprzemijalne. I z tym jest związane to napomnienie. Baczcie, abyście nie odrzucili tego, który do was mówi. A więc, zanim Bóg niebo i ziemię poruszy, zanim On wszystko złączy i przyprowadzi do dokończenia, On rozpoczyna mówić. I gdy weźmiemy do tego objawienie 10, wiersz 7, bardzo często cytowane słowo, w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Jako Ewangelię, jako radosne poselstwo. Z tym działaniem Bożym jest związane Jego Słowo, a z Jego Słowem jest złączone Jego działanie. Bóg nie działa bez tego, żeby mówił. I Bóg nie mówi bez tego, żeby działał. Oboje jest jednym krokiem i pociąga ten drugi za sobą. Tutaj w łączności ze Słowem, że Bóg jeszcze raz poruszy niebo i ziemię, tu jest nam powiedziane, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który do was mówi. Dzisiaj nie rozchodzi się już o jakiegoś brata Franka czy kogoś innego. Dzisiaj rozchodzi się o zmartwychwstałego Pana, który przechadza się między siedmioma złotymi świecznikami, o którym jest napisane w objawieniu w pierwszym rozdziale od 20 wiersza świadczone, że siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów i on trzyma mocno w prawej ręce swoje. I gdy Ageusz był aniołem Pana z poselstwem Bożym i aby lud Boży został zgromadzony, zwołany i zostali przyprowadzeni do jedności w duchu, aby tam pójść, aby zacząć odbudowywać dom Boży. I dzisiaj musimy powiedzieć, nie ma domu Bożego czy zboru Bożego, chyba że my jako lud Boży rozpoznaliśmy, że Bóg posłał posłańca ze słowem Pana do zboru skierowanym. I dlatego to napomnienie, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Dlaczego jest siedem razy napisane w objawieniu 2 i 3? Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha tego, co Duch mówi do zborów. Przez kogo mówi Duch? Przez słowo. Do kogo przychodzi słowo? Do proroków. I Bóg posłał proroka i skierował poselstwo do swego ludu. I dzisiaj musi na podstawie Pisma Świętego być dokładnie powiedziane, że będą dwa pojednania. I w tym jednym może jeszcze wiele ugrupowań, które między sobą są jednym. I ogólnie widząc, pod wielkim panowaniem światowym dojdą do jedności. Ale zauważcie, w tej ludzko uczynionej jedności każdy wierzy w co chce, tylko niektóre punkty się stawia, w których się jednoczy, a wszystko inne każdy pozostawia każdemu. Ale w boskiej jedności tego nie ma. Tam nie może każdy sobie robić, co chce. Nie może każdy wierzyć, co sobie chce. Ale każdy, kto to Boże poselstwo słyszał, któremu to słowo stało się żywym objawieniem, ten będzie zgadzał się z tym duchem, który darował słowo. I tak dochodzimy do tej duchowej jedności w Jezusie Chrystusie, który jest objawionym słowem. To słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I gdy wtedy ci ludzie przy odbudowie świątyni doszli do jedności, stali się jednością, mianowicie kiedy? Wtedy, gdy Bóg między nimi posłał proroka, który jako anioł, jako posłaniec Pana jest opisany, który z poselstwem Bożym wystąpił. Oni uwierzyli temu poselstwu, usłuchali tego poselstwa, zgromadzili się, stali się jednomyślni i zgromadzili się, a chwała Boża była znowu między nimi. Wiecie, ta obietnica, która została, jest tutaj dana, możemy także my przewziąć do naszego czasu. Raz wiersz 10, raz 9, raz 10 w tym tłumaczeniu. Ageusz 2:9. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Ta chwała tego drugiego domu miała być większa niż chwała pierwszego domu. I gdy wierzymy w to, że Bóg wszystko odnawia, że On zborowi wszystko znowu da, dlaczego nie możemy wierzyć wtedy, że On jest w stanie darować i podwójną miarę, tak jak Elizeuszowi, i teraz zborowi to darować. Raz Bóg poruszył niebo i raz ziemię, ale teraz chce niebo i ziemię poruszyć, aby to jeszcze raz, to odnosi się do czasu końca, gdy to, co skazitelne przyoblecze nieskazitelność i to, co przemijające nieprzemijalność. I w związku z tym, pozwólcie mi to podkreślić, w imieniu Pana jest nam powiedziane, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. I wy mówicie, tu jest napisane, że Pan będzie mówił. Czy nie jest dokładnie tak napisane, gdy prorok Ageusz swoje usta otworzył, że Pan mówił wtedy? Jak Pan mówił? Przez usta swoich sług i proroków, których On namaścił Duchem Świętym, którzy już nie myśleli swymi własnymi myślami, ale zostali wyjęci z samych siebie, tak, że Bóg przez nich mógł mówić. I gdy się to tak widzi, to po prostu przechodzi z tego jednego do drugiego. I raz było napisane, tam mówił Ageusz do ludu, a na końcu jest powiedziane, tak mówi Pan. To jest u Ageusza w pierwszym rozdziale, wiersz 13. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu, jam jest z wami, mówi Pan. Kto był ten jam jest z wami? Słyszano głos Ageusza. Widziało się, jak jego usta się otwierały i zamykały, ale Ageusz zawsze już był z nimi. To by im niczego szczególnego nie znaczyło, ale Pan zastępów, Pan, który przez Ageusza swoje poselstwo skierował do ludu, on powiedział, jam jest z wami, mówi Pan zastępów, alleluja. I może powiecie, jeżeli jesteście krytykami, wtedy mogłoby się stać, że gdy jeszcze nie znacie tak całkowicie Bożego porządku, wybaczcie, taki rodzaj przemowy, to nie jest wyniosłość, ale mogłoby się stać, że ten jeden czy drugi krytyk by powiedział, ach, człowieku, ci ludzie słuchają wszyscy tego Branhama, który już w grudniu 1965 roku został odwołany, a nie, tutaj nie zrozumieliście tej sprawy. My, gdy słyszeliśmy wprawdzie ludzki głos brata Branhama, ale za tym ludzkim głosem słyszeliśmy żywe słowa żywego Boga, objawienie wszechmogącego w naszym czasie. I wtedy można by powiedzieć, ach, Ageuszu, człowieku, ciebie przecież znamy wszyscy. Co ty robisz z ciebie samego? Nie, tak to się nie da. Kto jest z Boga, ten słyszy Słowo Boże. I wszyscy, którzy są narodzeni z Boga, oni są w prawdzie. A Słowo Boże jest prawdą. I my tą prawdę rozpoznamy, a ona nas uwolni od wszelkiego błędu. To jest najbardziej trafne miejsce Biblii, które możemy przeczytać w porównaniu ze Starego do Nowego Testamentu. Pan mówił i właśnie przez tego proroka on zawołał, bo tak mówi Pan zastępów. Jeszcze mała chwilka, a poruszę niebo i ziemię. Morze i suchy ląd. I potem, jak czytaliśmy, tutaj jest nam powiedziane, ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. To czytamy tutaj u Hebrajczyków 12. I te słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegają przemianie. To miało stać się na końcu czasu, gdy to poruszające miało być przemienione w nieporuszające, to skazitelne w nieskazitelne i śmiertelność w nieśmiertelność. Zanim to ta przemiana może się stać, muszą te dwa pierwsze wiersze muszą się stać. To napomnienie, abyśmy nie odtrącili tego, który do nas mówi. Czy zrozumieliśmy ty i ja, kto to jest, który z nami mówił? Ta niewiasta przy studni, jej powiedział Pan: gdybyś wiedziała, kto to jest, kto z tobą mówi, wtedy byś go prosiła, a on dałby ci wody żywej do picia. Czy ty i ja usłyszeliśmy głos Pana w tym czasie i przyjęliśmy to? Albo czy odtrąciliśmy Pana? Wtedy jest napisane: jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Bóg w tym czasie mówił przez swoje objawione słowo w potężny sposób do ciebie i do mnie. Wtedy on to mówił przez usta proroka Ageusza w czasach odbudowy świątyni. A dzisiaj na końcu czasu, gdzie zbór jest znowu odbudowywany, takim, jak był na początku, aby ta chwała Boża mogła stąpić. Pan jeszcze raz darował prorocze poselstwo, skierował prorocze poselstwo, posłał prorocze poselstwo do swego ludu. Błogo temu, który tego słucha, kto to przyjmuje, kto ten czas i godzinę rozpoznaje, w której żyjemy. Zanim możemy przyjąć poselstwo, wpierw muszą być nam otworzone oczy, że Bóg posłał posłańca. Nikt, kto powołał samego siebie albo poszedłby sam z siebie, ale mąż od Boga posłany z poselstwem Bożym do Bożego ludu. I wam, którym jest to nowym, chciałbym powiedzieć, jeśli jest to nowym, to nie potrzebuje to znaczyć, że się to nie zgadza. Wszystko było raz, po raz pierwszy nowym, gdy Bóg to wypowiadał. Ale gdy nam to przez Ducha jest objawionym, wtedy rozpoznajemy, że jest to święte Słowo Boże, które dzisiaj dosłownie się przed naszymi oczyma wypełnia. Wtedy przyszedł lud izraelski z babilońskiej niewoli z powrotem. Oni weszli na tą ziemię obietnicy. Przyszli z powrotem do kraju ojców. To prorocze poselstwo się rozległo. Oni przystąpili do odbudowy świątyni. Bóg dał prorokować, mówić. Oni mieli odwagę, nie tylko ci, którzy służyli, ale także cały lud. I oni byli jednomyślni w imieniu Pana pod Bożym poselstwem Słowa Bożego na tamten czas. Podsumujmy teraz i powiedzmy: Bóg wywołał zbór z duchowej babilońskiej niewoli i wyprowadził krok po kroku i na końcu czasu posłał Boże poselstwo, abyśmy zaprzestali mieć jakieś własne mniemania i aby usposobienie Jezusa Chrystusa mieszkało w nas, aby Duch Boży nas prowadził do wszelkiej prawdy. Co się stało? Posłaniec i poselstwo i cały lud, którzy to przyjęli, wszyscy, którzy to przyjęli, byli jednomyślni. Tak to jest i dzisiaj. Posłaniec, poselstwo i cały lud Boży są jednym sercem i jedną duszą. I zgadzają się z Bogiem i Słowem Bożym w pełni. I my nie odtrącimy tego, który do nas mówił, bo rozpoznaliśmy, że jest to Pan, który z nami w tych dniach w cudowny sposób mówił. I gdy tu została na końcu dana ta obietnica, że ta chwała ostatniego domu, drugiego domu będzie większa niż była tego pierwszego. I potem jest napisane, tak mówi Pan zastępów. I wtedy możemy być pewni i polegać na tym, że na końcu przynajmniej tyle się stanie, jak na początku się stało i wydarzyło. I gdy znaleźliśmy łaskę przed Bogiem i słyszeliśmy Jego głos, wszystko przyjęliśmy z wiarą, wtedy On nas doprowadzi do tego, że się w naszym życiu i między nami w potężny sposób z łaski będzie objawi. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego święte imię. Teraz jeszcze tylko to krótkie słowo przed chrztem, do którego przejdziemy z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Tutaj rozpoczniemy wierszem 37. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od wiersza 37. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I my znamy tutaj Pismo Święte. Oni byli jednym sercem i jedną duszą. I jest tu napisane, że ci ludzie, którzy słyszeli to kazanie, byli przeniknięci i pytali, co mamy czynić, mężowie, bracia, i tak dalej. I potem ta odpowiedź, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I wiecie, nasz Zbawiciel u Mateusza, w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale dał ten rozkaz misyjny, i tam trzymał to imię w ukryciu. On podał tylko trzy objawienia Boga i powiedział, i chrzcijcie ich w imię Ojca, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A tutaj jest to imię jako Jezus, w którym się Bóg jako Ojciec, Syn i Duch Święty w Nowym Testamencie oznajmił, objawił. Także to może pojąć tylko ten, któremu od Boga jest to pokazane. Kto ma tylko tą literę, temu to się nie powiedzie. Ten powie, tak, Pan przecież u Mateusza 28 powiedział, tak i tak. A Piotr, Filip i Paweł inaczej powiedzieli. Nie, nikt nie mówił inaczej. Pan dał rozkaz, a apostołowie i uczniowie wykonywali go. I gdyby się zapytano, jakie jest to imię Ojca, jakie jest imię Syna, jakie jest imię Ducha Świętego, wtedy wszyscy musimy przyjść do tego stwierdzenia, że to jest w liczbie pojedynczej. Chrzcicie ich w to imię, nie w te imiona, ale w to imię, a więc jedno imię, które jest ponad wszelkie imiona, w którym jest zbawienie, przebaczenie i ratunek. To imię jest Pan Jezus Chrystus i w tym imieniu wszyscy wierzący, w to imię wszyscy wierzący zostali ochrzczeni. I wy, którzy uwierzyliście, którzy Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela przyjęliście, którzy możecie wierzyć, macie tą pewność, że wasze winy i grzechy zostały zgładzone, przebaczone. Wy dzisiaj macie tą możliwość zawrzeć przymierze dobrego sumienia z Bogiem. Wiecie, na Golgocie Bóg zawarł przymierze z nami, a Piotr to pisze, że chrzest nie znaczy pozbycie się cielesnego brudu, lecz jest przymierzem dobrego sumienia z Bogiem przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ty potwierdzasz z Twojej strony to przymierze, które Bóg z Tobą zawarł. Jak jest napisane, że my, nasze powołanie, nasze wybranie możemy utwierdzać. Bóg dał na Golgocie w swoim Synu to Jego tak, Tobie i mnie powiedział to tak, do Ciebie i do mnie. Ciebie i mnie przyjął jako swoją własność. I teraz Ty słyszałeś Jego słowo, powiedziałeś tak do Niego, przyszedłeś do Niego i w wierze ujrzałeś Jezusa na krzyżu i mogłeś pojąć to, że On Twoją winę i grzech poniósł, zgładził i przebaczył Tobie. I możesz z tą pieśnią zaśpiewać, kto Jezusa na krzyżu w wierze ujrzy, ten będzie zbawiony w tej samej godzinie. Jeżeli ktoś dzisiaj jest tutaj, kto jeszcze nie ma pewności zbawienia, nie potrzebujecie tak stąd odejść. Będziemy jeszcze wspólnie się modlić i Boga o to prosić, aby On wszystkich zbawił, którzy jeszcze nie są zbawieni, aby On przebaczył, kto jeszcze nie ma przebaczenia, aby uzdrowił, gdzie jeszcze jest cierpienie albo jakieś ułomności. Bóg dał tą obietnicę i On je wypełnia. Tobie i mnie. On mówi tylko, o, abyś mógł wierzyć. Wtedy widziałbyś chwałę Bożą. Ilu z was może wierzyć z całego serca, że Bóg swojego posłańca, swojego anioła ze swoim poselstwem do swego ludu posłał w tym czasie i że my, jako dzieci Boże, mamy wielką odpowiedzialność, że żyjemy teraz w tej generacji i że nam płaci to napomnienie, aby nie odtrącić tego, który z nieba do nas mówi. Ilu wierzy w to, że Pan mówił? Ilu wierzy, że jest to Boże poselstwo do Jego ludu w tym czasie? I mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie na tą myśl, ach, tam z bratem Branhamem czynią jakąś wyjątkową rzecz. Pytam was, gdy dziś spojrzymy wstecz, naturalnie, Kościół luterański spogląda na Lutra. Dla nich znaczy on wiele, bo Bóg go w potężny sposób użył. Inni znowu spoglądają na Kalwina, inni na Zwingleja, inni znowu na Williama Busa, inni na Wesleya, inni znowu na wielkich ewangelistów Whitfielda, kim byli Moody i Singli i kim wszyscy byli. Gdy my dzisiaj rozpoznamy, że Bóg nie tylko ewangelistę, nie tylko nauczyciela, ale zgodnie z Jego obietnicą posłał swego sługę i proroka, czy chcecie wtedy, abyśmy to ominęli? Dlaczego ludzie nie ominęli Lutra, gdy przyniósł poselstwo? Dlaczego nie ominęli Wesleya? Dlaczego Husa i wszystkich tych mężów Bożych? I my mielibyśmy dzisiaj iść obok tego? Wtedy mówię wam, zgodnie z prawdą, Bóg dał takie potwierdzenie w służbie brata Branhama, tak wielkie, jak większe niż wszystkich razem wzięte. Wielkie cuda się stały i wszyscy inni mieli i postawili pewne biblijne prawdy, ale na końcu dni cały Boży plan zbawienia, całe Boże pouczenie, biblijne pouczenie, wszystko zostało odnowione, przyprowadzone z powrotem do zboru żywego Boga. I gdy takie porównanie może być uczynione, pomimo to, że jest tylko ludzkie, ale możemy powiedzieć, że Bóg bezpośrednio, zanim będą niebo i ziemia poruszone, zanim to skazitelne będzie przemienione w nieskazitelność, zanim to się stanie, Bóg jeszcze raz w cudowny sposób i w nadnaturalny sposób mówił: błogo temu, kto słucha tego i go nie odtrąca, bo tak jest napisane. Bo jeżeli ci nie uszli kary, nie uszli bezkarnie, o ile więcej my. Jestem przekonany o tym, że gdy będziecie czytać, będziecie modlić się o tym, będziecie badać pisma, nie jakieś wasze teksty, czy jakieś interpretacje, czy co inni powiedzieli. Porównujcie to, co było głoszone, tylko ze Słowem Bożym, bo każde Boże poselstwo jest poselstwem Słowa Bożego. Amen. Powstańmy teraz. Ojcze Niebieski, wspólnie przychodzimy przed Twoje święte oblicze w tym drogim i kosztownym imieniu Jezus i dziękujemy Tobie za Twoją obecność i za te obietnice, które Ty nam darowałeś ku zbawieniu, uzdrowieniu, uwolnieniu. Mamy zwiastować tą Ewangelię o Jezusie Chrystusie, radosne poselstwo, uwalniające, uzdrawiające poselstwo zbawienia przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. O Boże, wspólnie wierzymy i prosimy teraz o wszystkich, którzy swoje życie w Twoje ręce chcą położyć. O Panie, przyjmij ich jako Twoją własność. Przebacz wszelkie winy, wszelkie grzechy. Obmyj do białości, biel się nad śnieg. Daruj nowe życie wieczne przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Twego jednorodzonego Syna. Ach, dziękujemy Tobie, wierny Panie. Ty do nas mówiłeś. My nie chcemy Ciebie odtrącać. Nie możemy Ciebie odtrącać. Wręcz przeciwnie. Chcemy powiedzieć, mów, Panie, bo Twój sługa słucha i możemy zawołać. Czy nie pałało nasze serce, gdy On z nami mówił? Ty jesteś tym zmartwychwstałym, żywym, który mówi i który działa. Zbawicielu, ratuj zgubionych, uzdrów chorych, uwolnij i pobłogosław z łaski. Ja dziękuję Tobie, że Ty to uczyniłeś. Alleluja! Ta wiara jest zakotwiczona w Twoim Słowie i Ty zawołałeś, wykonało się. Dzięki Tobie, wierny Panie, za to, że to zdanie jest zapisane w Biblii. Alleluja! Wykonało się. Mój Jezus mnie uwolnił. O Boże, wspólnie dziękujemy Tobie za to i uwielbiamy moc Twojej krwi i dziękujemy Tobie za Twoje słowo objawione przez Ducha i prosimy Ciebie, bądź Ty teraz z nami wszystkimi z łaski. W imieniu Jezusa. Amen.